Storybox zaprasza do wysłuchania książki Johna Galsworthy Saga rodu Forsythów, tom 5. Nowoczesna komedia. Część 2. Milczące zaloty. Srebrna łyżka. Czyta Konrad Biel. Interludium. Milczące zaloty. Tłumaczyła Krystyna Czerwijowska. W lutym 1924 roku John Forsythe spędzał okres rekonwalescencji po grypie w Camden w południowej Karolinie. Siedział w palarni hotelowej i czytał o linczu, a lśniące włosy jeżyły mu się powoli na głowie. Za plecami usłyszał głos. Czy wybierze się pan dziś z nami na majówkę do Starych Mogił? Gdy podniósł głowę, zobaczył swego znajomego, młodego Francisa Wilmota, który przyjechał tu z okolic położonych dalej na południe. Z przyjemnością. A kto jedzie? O, tylko państwo, Palmur Harrisonowie, ten powieściopisarz angielski, Gordon Mino, Bly Równy i ich przyjaciółki, moja siostra Anna i ja. Mógłby pan pojechać konno, gdyby pan miał ochotę zażyć ruchu. Doskonale. Dziś rano przyszło kilka nowych koni z Kolumbii. Tak? To wspaniale. W takim razie my z siostrą także wybierzemy się konno. A może i któraś z Bly Równy. Resztę towarzystwa mogą zabrać Harrisonowie. Wie pan? Powiedział John. Czytam tu o paskudnym wypadku linczu. Młody człowiek, do którego mówił, opierał się o parapet. John podziwiał jego twarz, jakby wyrzeźbioną z kości słoniowej. Ciemne włosy i oczy, cienki nos i delikatne usta, swobodną i zręczną postawę. Was, Brytyjczyków, wprost trzęsie, gdy czytacie o linczu. Tam, w Southern Pines, gdzie pan mieszka, nie ma problemu murzyńskiego. Właściwie zagadnienie to w ogóle nie istnieje w północnej Karolinie. Nie, i przyznam się, że go nie rozumiem. Nie widzę jednak powodu, żeby murzyni nie podlegali tym samym prawom, co biali. Zgodzę się, że bywają wypadki, kiedy trzeba strzelać bez ostrzeżenia, ale w głowie mi się nie mieści, jak pan może bronić prawa rozjuszonego tłumu. Wobec winowajcy trzeba zastosować normalną procedurę sądową. Przy naszych szczególnych trudnościach nie osiągnęlibyśmy tą drogą żadnych wyników. Ale jeśli nie stawiacie przestępcy przed sądem, to jakim sposobem możecie orzec, że jest winien? No cóż, wolimy raczej od czasu do czasu stracić niewinnego czarnego, niż narażać na niebezpieczeństwo nasze kobiety. Moim zdaniem trudno sobie wyobrazić coś gorszego niż zabicie człowieka za winę, której nie popełnił. W Europie może, ale nie tu. Tu jeszcze panuje nieograniczona swoboda. A co myślą o linczu na północy? Trochę wrzeszczą, ale to nieuzasadnione. My mamy murzynów, a oni czerwonoskórych i robią to samo, tylko na szeroką skalę. John Forsythe przechylił się w tył razem z fotelem bujającym, na którym siedział. Podniósł brwi z wyrazem zdziwienia. Uważam, że nasz kraj ciągle jeszcze znajduje się pod znakiem nadmiaru przestrzeni, mówił dalej Francis Wilmot. Człowiek ma zawsze możliwość ulotnienia się, więc w szczególnie dotkliwych dla nas sprawach bierzemy utrzymanie porządku we własne ręce. Bo co kraj, to obyczaj. Cóż to za mogiły, do których się wybieramy? Zabytki staroindiańskie, podobno sprzed wielu tysięcy lat. Nie zna pan jeszcze mojej siostry. Przyjechała dopiero wczoraj wieczorem. Nie. O której wyruszamy? O 12:00. To mniej więcej godzina drogi przez las. W samo południe John wyszedł więc przed dom w ubraniu do konnej jazdy. Przed hotelem czekało 5 wierzchowców, gdyż okazało się, że 2 Bly Równy zdecydowały się jechać konno. Francis Wilmot ruszył przodem z siostrą, John jechał pomiędzy Bly Równami. Były to młode, ładne panny o charakterystycznej urodzie amerykańskiej, do której przywykł podczas 2,5 lat pobytu w Stanach Zjednoczonych. Przeciętne w kolorycie, miały okrągłe twarze i dobrą cerę. Z początku zachowywały się milcząco, ale niebawem stały się niesłychanie głośne. Jechały po męsku i z wielką wprawą. John dowiedział się, że zarówno one, jak i organizatorzy majówki, państwo Palmore Harrisonowie, mieszkają stale na Long Island.